duchem w waszym myśleniu. To są słowa, na których będziemy się opierać, dlatego że to, co chcemy dziś zrobić i co będziemy starali się zrobić przez te najbliższe 3 tygodnie, to właśnie zmienić nasze patrzenie, nasze myślenie. To jest walka o nasz umysł. Jeśli patrzymy na to, co się dzieje wokół w świecie, to tej rzeczywistości nie zrozumiemy, jeżeli Duch Święty nie pozwoli nam zobaczyć właśnie więcej, dalej, głębiej, poza to, co tylko dostrzegają nasze zmysły. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Będziemy mówić o tym, dlaczego. Dlaczego nie brać wzoru z tego świata? I co to znaczy, to właśnie przemieniajcie się duchem w waszym myśleniu. W zeszłym tygodniu Gabrysia mówiła już takie wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić, bo ta rzeczywistość, której będziemy dotykać, nazywa się walką duchową. Trzeba być świadomym tego, co się wokół nas dzieje i patrzeć trzeźwo i nie dać się oszukać i zwieść. Chrześcijanin to człowiek bardzo rozsądny, mocno stąpający po ziemi i patrzący na rzeczywistość, posługując się rozumem. Natomiast to, co często widzimy wokół w świecie, jest oparte na jakichś zupełnie bezpodstawnych rzeczach. I jest to pora do popisu dla szatana, który uwielbia wykorzystywać różne kłamstwa, żeby nam napakować do głowy, po to, żebyśmy według takiego właśnie, a nie innego sposobu życia funkcjonowali, sposobu myślenia. Pierwsze pytanie, które musimy sobie postawić, to takie, czy my wierzymy w to, że szatan istnieje? I czy nasz światopogląd pomieści istnienie szatana? Czy potrafimy spojrzeć wystarczająco szeroko, wystarczająco daleko i głęboko? Bo jeśli zatrzymamy się tylko na powierzchni, to zatrzymamy się na takiej fasadzie, którą szatan zbudował, żeby zakryć przed nami to, co jest głębiej. Modlimy się, codziennie się modlimy. Ojcze nasz, zbaw nas ode złego. I możemy sobie myśleć i tłumaczyć sobie, czasem tak się czujemy bezpieczniej, że ten zły to jest zło, czyli coś bezosobowego, takie uogólnione, taka idea. Pewną rzeczywistość tak nazywamy. Ale katechizm Kościoła katolickiego bardzo wyraźnie mówi o tym, że tutaj nie chodzi o jakąś ogólną ideę. Zresztą przeczytam wam, jak to brzmi. To jest 2851, jeśli ktoś chciałby potem wrócić do tego w katechizmie Kościoła katolickiego. Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę. Szatana, złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu. Od początku był on zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa. To jest z Ewangelii świętego Jana. Czy jesteśmy w związku z tym świadomi, o co my się tak naprawdę modlimy? Bo chyba najgorsze, co mogłoby nam się przydarzyć, to gdybyśmy stanęli na polu walki nieświadomi tego, że właśnie oto wokół nas toczy się zażarta walka, bitwa na śmierć i życie. I że to nie są żarty. I że można naprawdę oberwać. I że nasz przeciwnik nie będzie przebierał w środkach, że tak naprawdę chodzi mu właściwie o jedno, o to, żeby nas zniszczyć. W taki czy inny sposób. W liście do Efezjan czytamy tak. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Czasem jest tak, że nasz oświecony, jaśnie oświecony, jakby napisał ksiądz Twardowski, światopogląd nie pozwala nam wierzyć w istnienie szatana i złych duchów i w ich realne działanie. Więcej, bywa tak, że my nie jesteśmy w stanie przyznać, że w życiu człowieka wierzącego może działać szatan. Jest tak pewnie z wielu powodów. Jednym z nich jest właśnie postoświeceniowy sposób myślenia i światopogląd, który przyjął się w świecie zachodnim i który jest nam przekazywany od maleńkości. Drugim takim powodem może być już bezpośrednie działanie szatana, ponieważ szatan bardzo sprytnie się maskuje i stara się ukryć swoją obecność. I bywa tak, że z jednej strony my wiemy o tym, że czujemy gdzieś w głębi, że rzeczywistość to nie tylko to, co materialne, że jest coś więcej. I bywa tak, że ludzie, którzy uznają się za ateistów, twierdzą, że Bóg nie istnieje, szukają jakiejś duchowości, zwracają się na przykład ku medytacji transcendentalnej. Statystyki mówią, że to zainteresowanie w świecie zachodnim nieustannie wzrasta. Dlatego, że my jesteśmy istotami duchowymi i brakuje nam tego wymiaru naszej rzeczywistości, naszego istnienia. I szukamy go. Nie? Wiemy, że po prostu jest w tym życiu więcej coś niż tylko samochód, praca, telewizja i coś tam jeszcze. I ta pustka w nas ciągle woła o to, żeby ją czymś napełnić. Więc rzeczywiście ludzie zwracają się ku różnym takim niezbyt bezpiecznym miejscom, jeśli chodzi o rzeczywistość duchową. No a z drugiej strony właśnie jest niewiara. Jest takie przekonanie, że to jest jakiś zabobon, że to w ogóle są bajki dla dzieci, to takim diabełkiem z różkami, to się przecież straszyło kiedyś dzieci, to w bajkach właśnie jest, nie? Szatan bardzo się z tego cieszy, jemu to bardzo pasuje. Może być też tak, że ta rzeczywistość nas przeraża, że wydaje nam się, że walka duchowa to jest coś strasznego, czego powinniśmy się bać, że to w ogóle nie jest dla świeckich, że to w ogóle nas nie dotyczy. I ten sposób myślenia może w nas karmić taki nurt, który się też przejawia w mediach, pokazywania na przykład ludzi opętanych i pokazywania egzorcyzmów albo wymyślonych jakichś scenek, też tak może być. Pojawiają się różne takie sceny, na przykład jakichś rytuałów satanistycznych w filmach. No i jeśli jest tak, że cała nasza wiedza na temat tej rzeczywistości zamknie się w krótkiej migawce z takiego filmu, no to jesteśmy przerażeni i w ogóle wypieramy tę rzeczywistość, nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. I znów szatan zaciera ręce, no bo to jest mu bardzo na rękę. Świat demoniczny został przed nami ukryty i my go nie rozumiemy do końca. Obawiamy się tego, czego nie, co jest dla nas nieznane. Ale trzeba to, że tak powiem, odczarować. Dlatego, że walka duchowa jest normalną częścią życia chrześcijanina i nie jest niczym niezwykłym. Wręcz nasz mistrz Jezus Chrystus sam nas nauczył, żebyśmy codziennie o tym pamiętali. Zbaw nas ode złego. Codziennie o to prosimy. Codziennie powinniśmy stanąć w świadomości tego, że oto toczy się walka o nasze serce. Dlatego, że szatan ma plan dla twojego życia. I to nie jest dobry plan. A mimo to my go często realizujemy. Musimy jednak wiedzieć, że żeby szatan mógł ten plan dla naszego życia zrealizować, potrzebuje naszej bezpośredniej współpracy. I jeśli jest tak, że boimy się przyznać przed samymi sobą, że w życiu chrześcijanina może mieć miejsce jakieś działanie złych duchów, no to właśnie trzeba sobie uświadomić, że cała władza, jaką szatan ma nad nami, to ta, którą sami oddaliśmy w jego ręce. Całe działanie szatana tak naprawdę oparte jest na kłamstwie i zwodzeniu. Jezus o nim mówił, że jest ojcem kłamstwa. Zobaczcie, już w raju było tak, że Adam i Ewa byli kuszeni przez szatana właśnie w ten sposób. To było przekręcenie słów Boga, które sprawiło, że Ewa zaczęła się zastanawiać, czy rzeczywiście Bóg nam zakazał? I już jak ona odpowiada, to te słowa już są trochę inne niż te, które usłyszała od Boga. Ale za tym wszystkim kryje się takie podstawowe kłamstwo. Chyba najbardziej podstawowe. Dzisiaj żeśmy z Wojtkiem rano rozmawiali po mszy w takim przygotowaniu do dzisiejszego wieczoru i zgodziliśmy się co do tego, że na podstawie naszego doświadczenia, jeśli chodzi o modlitwę, o uwolnienie w Domu Miłosierdzia, którą prowadzimy bardzo regularnie, to znaczy to jest tak, że właściwie kilka razy w tygodniu ta modlitwa się odbywa od ładnych paru lat. Więc to, o czym mówię, to też nie jest teoria. To są rzeczy, które pochodzą po prostu z naszego doświadczenia. I na poparcie każdej z tych rzeczy, o których jeszcze będę za chwilę mówić, mogłabym Wam jakiś przykład podać. Nie zdążę, podam tylko kilka, ale uwierzcie mi, że naprawdę widzieliśmy to wszystko w życiu różnych ludzi. I w swoim również oczywiście, bo my także się łapiemy na to kłamstwo. A więc co to za kłamstwo? Największe zwiedzenie. To jest takie, że jak to Wojtek dzisiaj ujął, bardzo uważam zgrabnie, że Bóg nie jest po naszej stronie. Zobaczcie, że jeżeli ciągle walczymy w sercu o to, żeby oddać Bogu całe nasze życie, to dlatego, że my mu gdzieś tam w głębi serca jednak nie ufamy. To znaczy myślimy sobie, on ma jakiś plan i ja niekoniecznie będę z tego planu zadowolony. I w ogóle jeszcze sobie myślimy tak, to nie jest świadomy proces myślowy, nie, to się gdzieś dzieje w kuluarach, gdzieś tak na pograniczu naszej świadomości. Myślimy sobie tak, że w sumie to szatan mnie chyba trochę lepiej rozumie. W ogóle taki mi trochę bardziej z nim po drodze. On to taki kumpel. On rozumie mój grzech. Właściwie to znamy się, nie? No znamy się. W pewnym sensie rzeczywiście się znamy. Słuchajcie, dlatego, że szatan każdy nasz grzech traktuje jak zaproszenie. I to jest właśnie ta władza, którą oddajemy w jego ręce, o której będziemy mówić. Są konkretne obszary naszego życia, których nie oddaliśmy Bogu i to jest pole do popisu dla szatana. To jest miejsce, w którym on będzie starał się przeciągnąć nas na swoją stronę. Za każdym razem, kiedy grzeszymy, opowiadamy się przeciwko Bogu, to jest bunt, i przechodzimy na stronę jego wroga. Odwracając się plecami do Boga, stajemy przodem do szatana. I przechodzimy na jego stronę, do jego królestwa. No i trudno się dziwić potem, że ponosimy tego konsekwencje. A szatan robi wszystko, żebyśmy tego nie zobaczyli i żeby mógł dalej bezkarnie działać. I to jest sprytne działanie. On działa w taki sposób, że to jest tak po troszeczku. Po jednej myśli, po jednym kłamstwie. Najczęściej jest tak, że jest jakaś oś wymyślona, właśnie ten plan szatana dla życia konkretnej osoby. I potem wszelkiego rodzaju wydarzenia, ja będę o tym za chwilę mówić jeszcze bardziej konkretnie, są jakby wzmocnieniem pewnego sygnału, pewnego przekazu, jakiegoś podstawowego kłamstwa, które sprawia, że ta osoba jest, no powiedzmy sobie wprost, zniewolona. Nie w tym sensie, że jest opętana, tak jak to ma miejsce w momencie, kiedy potrzebny jest rzeczywiście egzorcyzm, ale zobaczcie, że często jest tak, że mamy tak utarte sposoby funkcjonowania i myślenia, że nie jesteśmy w stanie przerzucić się na inny tor. Jedziemy swoim. Coś mnie denerwuje, nie potrafię sobie z tym poradzić. Jest mi źle i ciężko, ktoś mi znowu coś powiedział, szef się w pracy na mnie wyżywa. Moja automatyczna reakcja, kupię sobie parę piw, włączę sobie hausa, no i może paczkę papierosów. Albo ktoś inny włączy sobie komputer i popatrzy sobie na dobrze zbudowane panie albo panów. No i to jest tak właśnie, że to nasze funkcjonowanie już nie jest funkcjonowaniem człowieka wolnego. Mamy w pewnym sensie wytarte ścieżki takie w mózgu, które sprawiają, że my chcemy jechać prosto, ale nas znosi, ciągle skręcamy w te swoje. I my próbujemy i próbujemy. I te nasze próby często to jest chodzenie do kościoła, do spowiedzi. I dlaczego jest tak, że ciągle wracamy na te stare tory? Dlatego, że my potrzebujemy przemiany naszego myślenia. Dlatego ten fragment z listu do Rzymian. Przemieniajcie się duchem w waszym myśleniu. Odnawiajcie się duchem w waszym myśleniu. Naprawdę potrzebujemy tej przemiany. I do tego mają nas doprowadzić te rekolekcje. Oczywiście to wszystko nie ma się opierać na naszym głoszeniu nauczania. Chodzi o to, żeby właśnie Duch Święty miał w nas przestrzeń do tego, żeby mógł się w nas poruszać i mówił do nas. Ale jeszcze spróbujmy się przyjrzeć takim sposobom działania szatana, które najczęściej widzimy na podstawie naszej posługi. Ja także posługuję się doświadczeniem ponad 30 lat Nila Lozano, który jest autorem książki Modlitwa Uwolnienia, w której on opisuje ten model 5 kluczy. Na podstawie, on go opracował na podstawie swoich doświadczeń, swojej modlitwy za ludzi, którzy byli w potrzebie. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny zniewolenia? Czyli jakiegoś przyzwolenia naszego na działanie szatana w naszym życiu. Wszystko to, o czym będę mówić, to są takie właśnie punkty przystępu szatana. Miejsca, w których być może my daliśmy przystęp szatanowi do naszego życia. I chcę tu podkreślić to, że to zawsze jest w jakiś sposób, mniej lub bardziej, nasza decyzja. Bo nawet jeśli coś wydarzyło się nam, ktoś nas skrzywdził, to my w jakiś sposób reagujemy. I opowiem wam o tym na konkretnych przykładach. Pierwszy taki właśnie moment, w którym szatan może zyskać przystęp do naszego życia, do naszych emocji, do naszych myśli i budować sobie w nich swoje twierdze, z których potem bardzo trudno jest się wydostać. A na pewno jest to właściwie niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego i bez mocy Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. No więc właśnie, zobaczcie, zranienie. Ktoś nam coś powie, na przykład. Zaboli nas to. I zobaczcie, że natychmiast uruchamia się w nas jakiś mechanizm. U jednego to będzie na przykład gniew, pragnienie zemsty, oskarżanie tej osoby, nienawiść wobec niej, nieprzebaczenie, użalanie się nad sobą, życzenie zła tej osobie. Może też być na przykład wstyd. Może ktoś sobie myśleć, no tak, zasłużyłem na to. Wiele razy już właściwie wszyscy mi mówili, że jestem beznadziejny, nic ze mnie nie będzie. Rodzice mi mówili, w szkole mi to mówili, koledzy mi mówili, w pracy mi szef mówi, nic ze mnie nie będzie, jestem do niczego, jestem bezwartościowy. Zasłużyłem na to. I jeżeli jest tak, że nasze serce nie jest puste, to znaczy nie jest pełne obecności Boga i nasz umysł nie jest przemieniony przez nieustanne karmienie się obecnością Boga w Jego żywym Słowie, to może być tak, że takie zranienie sięgnie w nas tak głęboko, że dojdzie aż do naszego obrazu siebie, naszego spojrzenia na naszą tożsamość, na to, kim jesteśmy i jakie jest nasze przeznaczenie. Jaka przyszłość nas czeka. I takie myśli nad nami samymi mogą być właśnie taką klątwą, którą rzucamy w pewien sposób sami na siebie. Mówimy sobie, nie warto się starać, ze mnie i tak już nic nie będzie. I potem to realizujemy. I zobaczcie, co z tego wszystkiego, co wymieniłam. Nienawiść, ból, żal, pragnienie zemsty, odwetu, usprawiedliwianie siebie, oskarżanie innych, nieprzebaczenie. Mechanizmy, które znamy z codziennego życia. Co z tego pochodzi z Królestwa Boga, umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Co z tego jest z Królestwa Światłości? A jednak te rzeczy mają przystęp do naszego serca. I zobaczcie, że tak naprawdę to my sami pozwalamy szatanowi w ten sposób działać. Bo na tym można bardzo dużo zbudować. Bardzo dużo. Zależy, jak bardzo pójdziemy dalej na współpracę, w którym momencie się otrząśniemy, a w którym momencie machniemy ręką. Ale można doprowadzić i do zabójstwa, i do samobójstwa. Jeżeli się to umiejętnie wykorzysta, takie zranienie, nie? I szatan właśnie tak robi. I my potem za takich ludzi się modlimy i widzimy dokładnie, jak to działa. Można rozparcelować po prostu kawałek po kawałku. W którym momencie nastąpiło kolejne wzmocnienie sygnału? Jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? Dlaczego chcesz się zabić? W jakie kłamstwo uwierzyłeś? Kolejnym takim punktem przystępu jest styczność z okultyzmem. Szeroko pojętym bardzo, bo odmian tego, słuchajcie, czasami do nas przychodzą ludzie, wydawało mi się, że już naprawdę sporo słyszałam, a jednak ciągle słyszę o jakichś nowych rzeczach, z którymi się wcześniej nie zetknęłam. Powstają nieustannie nowe książki, filmy, nowe jakieś sekty, nowe pomysły, no. I akurat ta dziedzina jest dosyć łatwa do zidentyfikowania i w miarę łatwo sobie z nią poradzić. No ale właśnie. Pamiętam, kiedyś była taka dziewczyna, wiele lat temu już to było, przyszła i powiedziała, że była u wróżki i wróżka jej powiedziała, że straci pierwsze dziecko i że będzie miała wypadek samochodowy w wieku 27 lat. Tak jej konkretnie powiedziała. No i ta dziewczyna oczywiście przyszła spanikowana, bo niedługo miała wychodzić za mąż, a bała się panicznie poronienia, no i nie zrobiła jeszcze prawa jazdy, bo bała się, że będzie miała wypadek samochodowy. I co więcej, powiedziała, że jak jedzie na siedzeniu pasażera, to ma taki przymus wewnętrzny, żeby przejąć kierownicę i skręcić nią na pobocze, w drzewo na przykład. I my musimy być świadomi tego, że tutaj w tym momencie toczy się walka, że to nie jest tak, że my jesteśmy bezsilni, że oto coś nam się zadziało, coś się stało, albo coś mi się pomyślało. My musimy być naprawdę świadomi tego, że jako chrześcijanie nie musimy się zgadzać na to, że ktoś coś powiedział, jakaś wróżka coś tam powiedziała i tak dalej. Nie musimy tego przyjmować. O tym będziemy mówić jeszcze na następnych spotkaniach. Ale dzisiaj chcę tylko pokazać takie momenty, w których może być tak, że w naszym życiu szatan zyskał jakiś przystęp do naszych myśli i zaczął sobie hulać. Może być też tak, w taki dosyć oczywisty sposób, że ktoś zawarł pakt z szatanem. Była kiedyś taka osoba, która mama jej zachorowała i ona jakoś tak się modliła i modliła i modliła i ciągle nie przychodziło to uzdrowienie i któregoś wieczoru się zawzięła i powiedziała, jak tak, to ja w takim razie zawieram pakt z szatanem i oddaję mu prawo, żeby działał w moim życiu. No i teraz jest skutek taki, że słyszy głosy. Znaczy już nie słyszy, bo już jest po modlitwie o uwolnienie. Ale z takim problemem przyszła. Kolejnym takim miejscem są okoliczności towarzyszące narodzinom. Na przykład dzieci adoptowane, dzieci, którym jakaś życzliwa ciocia powiedziała, że mamusia ich nie chciała, albo których rodzice się rozwiedli. Mogą mieć problem z takimi duchami, na przykład odrzucenia, nieakceptacji siebie, nienawiści do siebie. Często tracą chęć do życia. Myślą o samobójstwie i tak naprawdę to już tak daleko odeszło od tego pierwotnego momentu, że już sami nawet nie umieją go zidentyfikować. Ale podczas modlitwy Duch Święty działa i pokazuje różne rzeczy. No i właśnie tak bywa, nie? Czasami jest tak, że ci, którzy są dani nam przez Boga jako błogosławieństwo, nasi rodzice, opiekunowie, osoby, które mają autorytet duchowy nad nami, ich grzech może być po prostu narzędziem w rękach szatana. I to jest zawsze dla mnie napomnienie, kiedy ja słucham na przykład opowieści danej osoby o jej życiu. Ja jestem mamą czwórki dzieci i sobie myślę, żeby się wystrzegać tego wszystkiego, co może zranić moje dzieci, dlatego że nie chcę, żeby szatan mnie wykorzystywał jako narzędzie w ich życiu. Nie dajmy się wykorzystywać szatanowi do tego, żeby realizował swoje plany w życiu naszych bliskich. Kolejny taki punkt przystępu, takie miejsce. Środowisko, w którym się obracamy. Biblia w wielu miejscach mówi, w kilku co najmniej, że miejsce, że ludzie, z którymi przebywamy, mogą dla nas być błogosławieństwem albo przekleństwem. Jest też takie polskie przysłowie, kto z kim przestaje, takim się staje. Prawda jest taka, że rzeczywiście dostajemy się pod wpływ tej atmosfery duchowej, która panuje w środowisku, do którego przynależymy lub chcemy przynależeć. Czasem wiele byśmy za to dali, żeby ktoś nas zaakceptował i przyjął do danego środowiska i czasem właśnie rezygnujemy częściowo ze swojej wolności, chcąc sobie kupić akceptację i przyjmując rzeczy, o których wiemy, że nie są dobre. I wchodzimy w miejsca i środowiska, które niosą ze sobą po prostu przekleństwo. Przekleństwo w tym sensie, że są zagrożeniem duchowym dla nas, ponieważ funkcjonują w oparciu o założenia, które są oparte na kłamstwie. Na przykład w Księdze Przysłów jest tak napisane: nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś do jego dróg nie przywykł i nie zgotował pułapki na swoje życie. Biblia bardzo trzeźwo na to patrzy. No, to nie jest wina tamtego człowieka. To ty poszedłeś tam, w to miejsce. Więc zawsze trzeba pamiętać, że przyjaciele, z którymi przebywamy, których sobie dobieramy, czy formy rozrywki, na jakie się decydujemy, filmy, jakie oglądamy, seriale, nasze ulubione książki, gry komputerowe, portale i tak dalej, niosą ze sobą konkretny ładunek duchowy, dobra lub zła, błogosławieństwa lub przekleństwa. Są miejsca, w którym czujemy przestrzeń wolności i są takie, w których tylko określony sposób zachowania jest właściwy, a wszystko inne cię przekreśla, jesteś zerem. Kolejny punkt przystępu, świadomy grzech. Tu już chyba nie trzeba nikogo przekonywać, tak? Ale szatan bardzo skwapliwie wykorzystuje nasz grzech, bardzo, bo jest to takie wyraźne opowiedzenie się po jego stronie, wyraźne zaproszenie dla niego. No to wiecie, grzech jaki? Każdy. Ale dla przykładu, pamiętam, kiedyś była niedawno całkiem taka pani, rok temu mniej więcej, która miała 6 dzieci. Jak ja usłyszałam, że ma 6 dzieci, to mówię, nie, no to fantastycznie, no brawo, to już taka pani w średnim wieku. I ona błyskawicznie zmieniła jakby cała jej twarz. I zaczęła mówić, nie, ja jestem straszna, jestem... Nie, to w ogóle wszystko nie. I oczywiście. No i doszłyśmy do tego z pomocą Ducha Świętego, o co chodzi. Okazało się, że po 3 dziecku, wydaje mi się, zabiła kolejne dziecko. I bardzo z tego powodu cierpiała. Powiedziała, że już tego nigdy więcej nie zrobi. I potem urodziła jeszcze 3 kolejnych. No i była matką w sumie 7 dzieci, więc powinna być bardzo dumna i cieszyć się z tego. Jednak to, co się działo w jej rodzinie, dalekie było od takiego szczęścia rodzinnego. Ona bardzo cierpiała i zapominała o innych dzieciach, właściwie nie cieszyła się nimi, w ogóle nie zajmowała czasami, miała do nich pretensje, były złe, napięte sytuacje, relacje między nimi w całej rodzinie, także z mężem. Ona uciekała w różne rzeczy. Dzieci, niektóre próbowały popełniać samobójstwo, niektóre miały jakieś takie jazdy różnego rodzaju. No i właśnie, Ona po prostu zaprosiła szatana do swojego życia. Więc nie dajmy się wmanewrować, tylko naprawdę walczmy o siebie, bo jest o co walczyć. Kolejny taki grzech, grzechy w rodzinie, grzechy, które widzieliśmy u naszych rodziców, typu alkoholizm, przemoc w rodzinie, atmosfera, w której wzrastają dzieci, ma ogromny wpływ duchowy. Dzieci często przejmują zachowania. Jeżeli było dużo przemocy słownej, to same będą również w ten sposób odnosić się do innych ludzi, bo jest to dla nich normą. Także tak samo potem reagujemy jak nasi rodzice, przejmujemy podobne podstawy, chociaż czasem staramy się żyć w kontrze do nich, ale to również nie jest wolność. Definiowanie siebie w opozycji do kogoś, nie? W przeciwieństwie do mojego ojca, nigdy nie będę taki jak on. Chodzi o naszą tożsamość, o nasze przeznaczenie, o twoją relację z Jezusem. Jeżeli jesteśmy wychowywani w takiej atmosferze hedonizmu, dogadzania sobie, no to wyrośniemy na egoistów i będziemy dążyć do celu za wszelką cenę, idąc po trupach. I te grzechy w rodzinie można czasami śledzić jeszcze wiele pokoleń wstecz. I chodzi o to, żeby po prostu podjąć decyzję. Nie o to chodzi, że wszystko, co złe się wydarzyło w moim życiu, to dlatego, że mój pradziadek pił. Tylko ja muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podjąć decyzję, że ja zrywam z tym, co było złe. I odwracam się od tego sposobu funkcjonowania, który zobaczyłem czy odziedziczyłem po moich przodkach czy w mojej rodzinie. Myślę, że takich punktów przystępu może być jeszcze więcej, aczkolwiek te są najbardziej takie typowe i te, które, z którymi najczęściej się spotykamy w naszej codziennej posłudze. I chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście przez najbliższy tydzień starali się przyjrzeć swojemu życiu i swojemu funkcjonowaniu teraz, dzisiaj, sposobowi, w jaki reagujecie na to, co niesie ze sobą życie. Co się dzieje w twoim sercu, kiedy ktoś ci coś powie, kiedy coś pójdzie nie po twojej myśli. Na przykład, co się dzieje w twojej głowie, kiedy się budzisz? Czy jest lęk? Czy cieszysz się na to, co przyniesie ten dzień? I już w tym momencie można zobaczyć, na czym opiera się twoje myślenie o rzeczywistości. Zobaczcie, że nawet w tym momencie, kiedy spojrzymy na to, co przychodzi nam do głowy, zaraz po przebudzeniu, można zobaczyć, na jakim kłamstwie opieramy swoje myślenie, jeżeli jest oparte na kłamstwie, bo u człowieka wolnego oczywiście tak nie będzie. Ale jeśli jest jakikolwiek lęk, to znaczy, że myślisz, że czeka cię coś złego i zostaniesz z tym sam, nikt ci nie pomoże, a być może to złe, co cię spotka, to dlatego, że Bóg tego chce. Jeśli tak jest, to złapałeś się w pułapkę, w którą złapali się Adam i Ewa, że Bóg nie jest po twojej stronie, że On nie jest dobrym ojcem, że nie możesz Mu do końca zaufać, bo On szykuje dla ciebie coś, co ci się nie spodoba, że On ci wszystko zabierze, że ześle na ciebie chorobę. Albo stracisz pracę, albo dziewczynę, albo nigdy nie wyjdziesz za mąż, bo On tego chce. Ja to widziałam wielokrotnie, widziałam też ludzi, którzy przychodzili i twierdzili, że oni muszą przebaczyć Bogu. Przebaczyć Bogu. Taka dosyć karkołomna konstrukcja. Ale czasami nasze myślenie jest tak zapętlone, że my jesteśmy gotowi uznać, że tak, że to jest właściwie nasza droga do wolności. Więc chciałam Was prosić, żebyście przez ten tydzień, przygotowując się niejako do tego naszego następnego spotkania, zaraz powiem, co się będzie na nim działo, żebyście starali się prosić Ducha Świętego, żeby Wam pokazał, czy są takie obszary w Waszym życiu, w których nie jesteście wolni. Czy są takie miejsca, w których dałeś przystęp szatanowi do swoich myśli, w których pozwoliłeś mu zdefiniować swój sposób funkcjonowania. Dlatego, że nie jesteśmy wobec szatana bezsilni. Wręcz przeciwnie. On chciałby nam wmówić, że złe duchy to są takie, wiecie, jak muchy. Latają sobie, kogo tam spojrzą, to pac, siadają i już. Ale tak nie jest. Zawsze musi być jakieś miejsce przyzwolenia, miejsce, w którym myśmy się zgodzili na to, co nam podsuwa szatan i poszliśmy w kierunku, który on nam wskazał. Czasami to jest świadomie, czasami mniej, ale postarajmy się uświadomić sobie, czy tak przypadkiem nie miało miejsca w naszym życiu. Wiecie co? Ważne jest to, żebyśmy nie chowali się przed tą świadomością, że w naszym życiu mogą działać złe duchy, bo to nie ma się czego bać. To po prostu trzeba sobie uświadomić, kto jest twoim nieprzyjacielem, kto jest twoim wrogiem. Nie po to, żeby zwalać na niego winę za wszystko, co się dzieje, ale żeby uświadomić sobie, gdzie poszedłeś z nim na współpracę i ją po prostu zerwać, wymówić mu dalszą współpracę. I to będziemy robić na trzecim spotkaniu. Zrobimy to wspólnie, a na następnym spotkaniu, na drugim, będziemy mówić o tym, jakie konkretne narzędzia mamy jako chrześcijanie w oparciu o Ewangelię. To jest wszystko wyprowadzane bezpośrednio z tego, co wydarzyło się, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. I tego, jak umarł, i tego, że zmartwychwstał. I że nie musimy się chować, nie musimy się bać, udawać, że nie ma problemu, tylko po prostu wystarczy stawić mu czoło i zacząć żyć jak dzieci światłości, jak ludzie wolni, jak ludzie, którzy są przeznaczeni do tego, żeby odziedziczyć królestwo. Żebyśmy żyli pełnią wielkości, która jest naszym dziedzictwem, która jest wpisana w naszą tożsamość. Żebyśmy się nie odzierali sami z tej chwały, która jest nam przeznaczona. Zobaczcie, że zostało nad nami wypowiedziane imię Jezusa Chrystusa, kiedy zostaliśmy ochrzczeni i mamy przystęp do Jego mocy, do mocy zmartwychwstania. Jeżeliśmy razem z Nim współumarli, to razem z Nim też królować będziemy. Takie jest nasze przeznaczenie i miejsce, do którego dążymy. Śpiewaliśmy o tym w tej drugiej pieśni. Wprowadzisz nas do domu, gdzie jest nasze miejsce. Szatan jest zazdrosny o naszą pozycję, o to, że jesteśmy dziećmi, nazwani dziećmi najwyższego Boga. On sam nie ma dzieci, a chciałby mieć takich właśnie wyznawców, którzy by go kochali i uwielbiali. On nie rozumie całej tej rzeczywistości, nie rozumie miłości, miłosierdzia, przebaczenia. I stara się w nas to wszystko zniszczyć i zabić. Ale Jezus zostawił nam tę obietnicę, że nie będziemy bezsilni, że w Jego imię możemy naprawdę być wolnymi ludźmi. Możemy być dziedzicami Królestwa. Jezus powiedział tak, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I pierwszym z tych znaków, który Jezus wymienił, rozsyłając swoich uczniów po zmartwychwstaniu, jest ten, w moje imię złe duchy będą wyrzucać. To jest obietnica dla nas i ona jest realna i rzeczywista i prawdziwa. I możemy korzystać z tej mocy, jaka została nam dana w Jezusie Chrystusie. To tyle, jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie. Będziemy się teraz modlić, prosząc Ducha Świętego o to, żeby przyszedł do tej naszej ciemności, żeby wszedł w te miejsca, które nie są poddane Bogu, w których wciąż panuje ciemność i zamęt i lęk, które wciąż oparte są na jakimś kłamstwie i zwodzeniu, na jakimś fałszu, w który uwierzyliśmy, żeby otwierał nasze oczy, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy trzeźwo patrzą i widzą rzeczywistość taką, jaką ona jest, we wszystkich jej wymiarach. Bóg pragnie, żeby w naszym życiu zrealizował się Jego plan, bo On ma plan dla twojego życia. Jest to plan pełen pokoju, a nie zguby, żeby zapewnić ci przyszłość, jakiej oczekujesz. Amen.